Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Lew Zacharczyszyn, ukraiński działacz społeczny, były konsul Ukrainy w Gdańsku. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dziś mija 31. rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy. To był 24 sierpnia rok 1991. Czy pamięta pan ten dzień?
Bardzo dobrze. Pamiętam, bo przed tym byli takie 3 dni dramatyczne puczu moskiewskiego i to działało się nie tylko w Moskwie, ale w całym Związku i też w Ukrainie, we Lwowie, gdzie wtedy mieszkałem. Także oczywiście to było historyczne wydarzenie, bo padł, tak się nam wydawało, wielkie imperium sowieckie, ale okazało się, że imperium tylko się przebudował w inne imperium. I teraz mamy właśnie znów do czynienia z tym samym problemem i wrogiem.
31 lat temu powinno być to uroczyste święto z defiladami, pełne tożsamości narodowej, a tymczasem odbywa się w cieniu wojny. Nie obawia się pan tego, że właśnie dzisiaj orki Putina będą przeprowadzać zmasowane ataki na miasta pana ojczyzny?
No, taka informacja już od kilka dni krąży w kolach i oficjalnych i nieoficjalnych. Też o tym mówił wywiad amerykański, też informował. Także, szczerze mówiąc, na pewno oni by chcieli jakoś zepsuć to nasze święto. Na pewno tak to było na przykład w roku 2014. Pamiętamy, wtedy pierwszy raz była już otwarta, nieprykryta agresja, kiedy wojska rosyjskie weszły na terytorium Ukrainy. I tak, ale jak będzie teraz, nie wiem, bo teraz Rosja też ma spore problemy z tą wojną i wiemy, że w ostatnie tygodnie Putin wysyła w różny sposób sygnały o takie zawarcie pokoju, jakieś tam zatrzymania tej wojny na tych pozycjach, na których oni się teraz znajdują.
Czy jest w ogóle taka możliwość, żeby Ukraina zgodziła się na zatrzymanie tej wojny i utratę terenów, które są okupowane przez Rosjan?
To znaczy, ukraińskie społeczeństwo w swojej decydującej większości jest przeciwko temu, przede wszystkim dlatego, że to jest nasza ziemia i tam są nasze rodacy, nasze obywatele. Dalej też my już zapłaciliśmy bardzo wysoką cenę za to, żeby utrzymać naszą niepodległość i chyba nie ma takiego argumentu, żeby pójść na taki kompromis, chociaż właśnie taka czasem irracjonalna, ale może z punktu widzenia Rosjan racjonalna taktyka ostrzeliwania obiektów cywilnych. Jeden z celów tej taktyki jest właśnie zastraszenie przede wszystkim społeczeństwa i wymuszenie presji na klasę polityczną, żeby na jakiś taki kompromis podprowadzić. Ale mam nadzieję, że nasza klasa polityczna dobrze odczuwa nastroje społeczeństwa, odczuwa nastroje sił zbrojnych Ukrainy i że na razie nikt sobie nie pozwolił nawet artykulować jakieś takie kwestie kompromisu na tych warunkach, które Putin chce teraz.
O tym, jak wygląda sytuacja na froncie, dowiadujemy się codziennie z mediów, ale jak wygląda sytuacja ludzi mieszkających w tej strefie walk? Ma pan kontakt ze swoimi rodakami? Wie pan, jak to wygląda? Czy ta wojna staje się już codziennością dla nich? Czy już się przyzwyczajają do tej sytuacji?
Znaczy, oczywiście, jak mówimy o tej części dalej od wojny, to życie trwa i też trzeba powiedzieć, że nasi żołnierze mówią o tym, że my walczymy o to, żebyście mogli normalnie tutaj żyć, ale jak mówimy o strefie przyfrontowej, to właśnie parę tygodni temu przyjeżdżała taka moja koleżanka, ona kiedyś pracowała w Radzie Miasta Mariupol, a od roku jest wicemerem, wiceprezydentem miasta Pokrowsk, to jest faktycznie 10-15 kilometrów od linii frontu. I to jest faktycznie taki jeden węzłowy centr, gdzie jeszcze koleja dociera i dokąd przybywają pierwsi ranni z frontu. I ona, to o czym ona opowiada, to trudno tak w normalnych ludzkich słowach przekazać, ale ja tak tylko jeden przykład, bo ona przywiozła zdjęcia i mówi, bo ona odpowiada za sferę socjalną, za szkołę, za szpitale, mówi, że no wiesz, tam dwa dni temu szkołę nam rozwalili i dzisiaj otrzymała informację. I to gotujemy się do zimy. Jak gotujemy się? Jeździmy, ścinamy drzewa, gotujemy drowa, bo nie wiemy, jaka będzie sytuacja, a pozostają dalej cywili i my za nich odpowiedzialni. Także przede wszystkim te miasta walczą o mieszkańców. Też idzie ewakuacja oczywiście, ale nie wszyscy chcą, starsi ludzie szczególnie, oni się boją ewakuacji. No i też oni są te pierwsi, które otrzymują tych naszych rannych i to jest osobny dramat, bo my tego nie widzimy ni w mediach, ni na żywo, a oni z tym mają sprawę i to tysiące osobistych dramatów ludzkich, które trudno po prostu opisać, bo to są młode mężczyzny, kobiety, bez rąk, bez nóg, niewidomi i tak dalej. Także nie chcę wchodzić w te szczegóły takie drastyczne, ale naprawdę dramat jest ogromny.
Czy zachodnia pomoc militarna, czy te sankcje nałożone na Rosję, ten sprzęt wojskowy, który trafia na Ukrainę, to pomoc wystarczająca w tej chwili?
My bardzo wdzięczni naszym partnerom z państw demokratycznych za tą pomoc, bo bez tej pomocy nasza sytuacja byłaby o wiele trudniejsza. My zdajemy sobie sprawę z tego. Oczywiście my by marzyli o tym, żeby ta pomoc była, powiedzmy tak, pełnoskalowa, żeby to była i awiacja, i działa dalnego zasięgu, i rakiety, i tak dalej, i systemy przeciwolotnicze, które niezmiernie ważne dla Ukrainy. Ale już możemy teraz mówić, że nawet ta pomoc, którą otrzymaliśmy, ona w pewnym sensie zmieniła tok tej wojny i nawet te ostatnie wybuchy na Krymie, na południu Ukrainy, na okupowanych terenach jest świadectwem tego, że ta broń wyrównuje szanse nasze z Rosją, która ma faktycznie nieograniczone zapasy amunicji na przykład.
I tak? Potencjał ludzki.
Potencjał ludzki, ale przede wszystkim oni stosują taktykę taką jak w Syrii stosowali, takie wypalone ziemie, po prostu ostrzeliwania do ostatniej cegły. Tak? I gdyby nie ta nowoczesna i toczna, precyzyjna broń, to na pewno by naszym żołnierzom było o wiele trudniej.
Dzisiaj pojawiła się informacja, że Stany Zjednoczone właśnie dziś, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy, mają ogłosić nowy pakiet pomocowy dla pana ojczyzny, warte 3 miliardy dolarów. Te pieniądze zostaną przeznaczone na broń?
No, te szczegóły będziemy wiedzieć. Jedna z specyfik tej pomocy polega na tym, że dużo szczegółów nie ogłaszają, dlatego żeby ta broń, czy ta pomoc mogła skutecznie dotarć do Ukrainy. Także tutaj ja bym raczej mówił o innym, że ta wojna to nie jest wojna taka, którą my znamy z filmu o II wojnie światowej, ona zupełnie inna, czy o wiele inna. I przede wszystkim tutaj nie wszystko będzie decydowane na polu walki, a moim zdaniem większość będzie decydowane na rynkach energetycznych, na płaszczyźnie sankcji, na wywieraniu presji i na politykum rosyjskie, ale też i na społeczeństwo rosyjskie, bo my teraz widzimy, że udział w wojnie biorą przede wszystkim zawodowi wojskowi, to znaczy te, które często idą zarobić pieniądze, tak? I Rosja nie odważa się na mobilizację taką tradycyjną, gdzie żołnierz walczy już nie za pieniądze, tylko z obowiązku, tak?
To jak odbiera pan w takim razie to, że to źródło pieniędzy, które płynie z Zachodu, zostało tylko nieznacznie zmniejszone, co cały czas trafia na Kreml, to cały czas finansuje wojnę?
No właśnie w tym jest dramat, to o czym mówię, to jest wojna gospodarcza i taki ogromny wzrost cen na gaz, na ropę, co jest logiczne w tej sytuacji, kiedy jest zagrożenie ich dostarczania, ono jakby daje zyski dla Rosji. Oczywiście Zachód próbuje dywersyfikować, czy odciąć się od tych źródeł, ale my rozumiemy, że technicznie to jest trudność, tym bardziej, że mamy już koniec lata i czeka nas zima. I dlatego dużo zależy od tego, na ile skutecznie będzie ta dywersyfikacja i odcięcie. To pierwsza kwestia. Druga to jak będą wyglądali stosunki z innymi państwami, bo to też kwestia tego, że my nie kupujemy, ale też nie radzimy naszym partnerom biznesowym, żeby kupowali. Także to jest wielka gra polityczna i niestety Ukraina okazała się w tym centrum konfliktu, chociaż nie jest ni przyczyną, ni przywódcą tego konfliktu, tak to historia zawsze była. Ale w każdym bądź razie jest ważne to, żeby była jednolita, wspólna, spójna pozycja Zachodu w stosunku do rosyjskiej agresji.
A jak pan, może tak przewrotnie zapytam, po których państwach tych demokratycznych Zachodu spodziewał się pan więcej, jeśli chodzi o pomoc humanitarną, o presję dyplomatyczną, o pomoc militarną?
No, ja powiem tak szczerze, że na pewno nikt się nie spodziewał w ogóle takiej zwartej pozycji Zachodu. W dużej mierze to jest zasługa Stanów i Anglii, anglosakskich państw. Też z powodów globalnych. Ameryka prowadzi swoją grę globalną i chce osłabić Rosję i tutaj akurat mamy wspólny interes. Oczywiście, że my liczyli na bardzo gorące wsparcie naszych najbliższych sąsiadów Polski, państw bałtyckich z powodu i historycznego, ale też i najbliższego odczucia zagrożenia, tak? To nie ukrywajmy tego. Na pewno pozycja niemiecka zawsze budziła najwięcej niepokoju, bo oni bardzo zależni, Niemcy, Francja, bardzo zależni energetycznie od Rosji i właśnie na tym polega problem, że ich polityki tych poprzednich generacji nie odczuli tego momentu, że ta zależność może dać taką bardzo nieprzyjemną sytuację. Także ja uważam, teraz jest dobrze. Jest dobrze generalnie, bo nawet tyle krytyki, która była w stronę Niemców, ale Scholz mniej więcej zajmuje taką pozycję, na którą spodziewamy się. Tutaj raczej ja bym mówił nie o politykach, jak o społeczeństwach, bo stoi przed nami zima i jak odreagują zachodnie społeczeństwa na potrzebę oszczędności, na potrzeby przykręcenia grzejników i tak dalej. To jest pytanie, czy nie... Tutaj Rosja też próbuje tą temę rozbujać i wtedy może być problema oddolna, że wyborcy zaczną wymagać od swoich przywódców, że no już skończymy tą wojnę, jakoś tam nie możemy cierpieć za tą Ukrainę, tak jakbym powiedział ogólnie. To jest największe niebezpieczeństwo i tutaj politycy muszą pokazać twardy kręgosłup, że oni powinni rozumieć i wytłumaczyć społeczeństwu, że chodzi nie tylko o tą zimę, chodzi o następne dziesiątki lat.
I nie tylko o Ukrainę.
I nie tylko, właśnie nie tylko o Ukrainę.
Jak pan ocenia rolę Polski w tym sojuszu i dyplomatycznym, i militarnym przeciwko Rosji Putina? No, trzecia wizyta Andrzeja Dudy od momentu rozpoczęcia wojny właśnie.
Ja uważam, że przede wszystkim Polska jako państwo, które ma potencjał być takim regionalnym liderem w centralno-wschodniej Europy, ale niestety z pewnych politycznych przyczyn nie wykorzystała ten potencjał. I też nawet to ciekawe, pan prezydent Duda, on w jakiś moment był tak w cieniu politycznym jego partii i z jednej strony opozycję krytykuje, z drugiej strony jego partia tak nie bardzo go na pierwsze pozycje wynosiła. Właśnie tutaj teraz wojna w Ukrainie dała mu tą szansę i on bardzo dobrze z niej korzysta, moim zdaniem, i buduje dobrą swoją przyszłość polityczną, pokazał, że jest prezydentem, że jest przywódcą i że jest w końcu mężczyzną, który się nie boi, bo pojechać wczoraj do Kijowa, no to trzeba mieć troszkę charakteru.
Żaden z innych przywódców europejskich
właśnie
nie odwiedza.
Także my jesteśmy bardzo dumni z tego, że jak się zachowali Polacy, nawet bez względu na te nieliczne głosy krajnych nacjonalistów, które tam krytykują taką postawę i rządu, i prezydenta. Ja uważam, że mamy chyba najlepsze stosunki od setek lat polsko-ukraińskie, aby zatrzymać tą relację, aby zatrzymać tą emocję, która jest w Ukrainie, która jest w Polsce i z tego zbudować nową jakąś polityczną konstrukcję, bo jestem zwolennikiem tego, żeby Polska i Ukraina odegrywali tą ważną rolę, którą mogą odegrywać potencjalnie.
Już bez Rosji straszącej przy Rosji, granic z Ukrainą. Tak. Czego można życzyć w takim razie Ukraińcom w tym dniu, w czasie trwania wojny? Pokoju i odzyskania ziem?
No oczywiście pokoju, oczywiście niepodległości w naszych historycznych granicach powojennych. I też ja bym powiedział, jeszcze jeden ważny wątek, o którym trzeba powiedzieć, że ta wojna w sensie historycznym i politycznym może się skończyć tylko wtedy, kiedy przestanie istnieć Imperium Rosyjskie. Ja mówię też o tym, że musi odbyć się tak zwana dekonstrukcja Imperium. Trzeba wspierać te narody, które są w Imperium Rosyjskim, które tam uniewolnione i tylko rozpad Imperium na poszczególne demokratyczne
państwa. Taki prawdziwy
państwa.
Rozpad, a nie taki, jak miał miejsce w latach 90.
Wtedy, kiedy zniknie sam sens imperium, tylko będą normalni państwa, które chcą budować życie swoich mieszkańców, a nie tworzyć historyczne mity, których naprawdę nie ma.
I tego życzymy w takim razie w dzisiejszym dniu. Dzisiaj mija 31. rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.